Guru, władza, seks. Jak rozpoznać prawdziwego guru? Guru to z sanskrytu nauczyciel. Słowo to stało się na tyle popularne, że weszło do słownika popkultury, w którym ma kilka znaczeń. Może oznaczać zarówno nauczyciela duchowego, jak i mentora lub eksperta w danej dziedzinie. W zbiorowej wyobraźni guru, nauczyciel jogi, medytacji, sztuk walki, jest postacią wręcz nieskazitelną. Guru to ktoś, kto pokonał sam siebie i ma pełną kontrolę nad ciałem i umysłem. Swoim umysłem guru zgłębił sekrety świata, a ciałem otarł się o absolut. Guru nie interesuje się niczym przyjemnym, nie w smak mu sława, pieniądze, władza i seks. Guru jest tak mądry, że nasza przyziemna wiedza, inteligencja, a nawet zdrowy rozsądek nie zdają się na nic. Dlatego guru może zachowywać się czasem w niekonwencjonalny lub szokujący sposób. Guru i jego uczeń. Tradycyjne teksty przedstawiają guru w następujący sposób. Guru jest Brahmą, guru jest Wisznu, guru Deva jest Maheśwarą, Siwa guru zaiste jest najwyższym absolutem, kłaniam się takiemu guru. Guru Stota. Guru jest tożsamy z absolutem. Niektórzy nawet postulują, że guru jest ważniejszy od absolutu, gdyż droga do poznania absolutu wiedzie przez niego. Dlatego należy mu się cześć, należna uwaga i oddanie. Takie podejście jest szczególnie podkreślane w tantrze i ruchach bhakti. Ex oriente lux. Nie dziwi zatem, że gdy zgłodniały egzotyki i mistyki ruch hipisowski odkrył duchową spuściznę wschodu, zaczęły się pielgrzymki na wschód, zaś nauczyciela ze wschodu zaczęli podróżować na zachód, aby nauczać odwieczną mądrość. Jednak nierzadko wyobrażenia nie wytrzymywały konfrontacji z rzeczywistością. Różnice kulturowe, brak wiedzy i zwyczajna naiwność spowodowały, że nowy ekscytujący ruch był też miejscem wielu przekłamań i nadużyć. Niekompetentne osoby, kreujące się na oświeconych nauczycieli w rzeczywistości pełne są przyziemnych przywar. Mimo to otoczka świętości i egzotyki sprawia, że wielu z nich z powodzeniem ma mimasy. Teksty ostrzegają przed takimi osobami. Zajęci gromadzeniem pieniędzy i jadła wędrują po świecie obłudni, fałszywi święci, udając mędrców, i tylko oszukują ludzi. Kularnava Tantra. Poniżej przedstawiam kilka z wielu sylwetek guru, których niesława położyła się cieniem na roli nauczyciela, przewodnika duchowego. Przedstawienie ich tutaj nie przesądza o ich winie. Tylko w nielicznych przypadkach możemy mówić o zapadniętych wyrokach. W innych przypadkach brak było wystarczających dowodów lub najzwyczajniej doszło do ugody. Są też takie przypadki, kiedy nie doszło do złamania prawa, a jedynie do propagowania głupoty. Na to paragrafu nie ma. Piszę jednak o nich wszystkich, aby nagłośnić ten problem. W relacji z nauczycielem / guru, nie należy być naiwnym, a co najważniejsze, warto sprawdzać kompetencje swoich nauczycieli. Doświadczyłem osłupienia, kiedy usłyszałem od mojej znajomej, skądinąd inteligentnej, dobrze wykształconej i kompetentnej w wielu dziedzinach, że pewna nauczycielka Asztanga Vinyasa Yogi musi być oświecona, gdyż pięknie się uśmiecha. Piękny uśmiech nie jest konieczny, aby być kompetentnym guru, ale o tym później. Biała Tantra. Część ścieżek jogi została wymyślona lub powstało z mieszaniny różnych nauk i praktyk. Przykładowo, dr Philip Islip wskazuje, że kundalini yoga stworzona przez jogi Bhajana nie jest starożytną wiedzą tajemną wyjawioną dla pomyślności ludzkości ery wodnika, a raczej mniej lub bardziej udaną mieszanką teorii i praktyk stworzoną przez samego jogi Bhajana, który bazował na naukach Swamiego Tkirendra Brahmachari, nauczyciela Hatha jogi oraz sikhiskiego, świętego męża Maharaja Virsa Singha. Biała Tantra w wydaniu jogi Bhajana nie tylko nie jest starsza od niego samego, ale jest kontrowersyjna dla samych Sikhów. Jogi Bhajan ma też znacznie mroczniejsze oblicze. Gursant Singh w swojej książce Confession 7 American Sikh przedstawia swoją przemianę w relacji z jogi Bhajanem, od bliskiego ucznia, który jednak kierowany wątpliwościami zaczyna krytycznie przyglądać się swojemu nauczycielowi, do krytyka. Guru Sansingh przedstawia szemrane biznesy, nadużycia i manipulacje, jak również wykorzystywanie swoich uczniów przez Yogiego Bhajana. Jak podaje, były dwa pozwy sądowe przeciw Yogi Bhajanowi, jednak zakończyły się one ugodami z wypłaceniem sześciocyfrowych kwot. Ugody zawierały zakaz wypowiadania się na temat pozwów. Niestety również dokumenty z pozwu zaginęły w nieznanych okolicznościach. Pewno nigdy byśmy o nich nie usłyszeli, gdyby nie zostały opublikowane w internecie. Najbardziej szokujący jest przypadek Kate Feld, osobistej sekretarki Yogi Bhajana, która oskarżyła go m.in. o oszustwo, napaść, pobicie, uwięzienie i dręczenie emocjonalne oraz gwałt. Transcendentalny odlot. Maharishi Mahesh Yogi w 1976 roku tworzy TMCD, program bazujący na naukach z Yoga Sut. Celem tego programu jest osiągnięcie nadnaturalnych mocy, m.in. lewitacji. Tę całkowicie naukową metodę pokonywania grawitacji możecie zobaczyć na filmach w serwisie YouTube. Jeśli po obejrzeniu ich poczujecie się rozczarowani tym, jak wygląda ta lewitacja, nie jesteście osamotnieni. Chociaż pokazane podskoki trudno nazwać lewitacją, utrzymuje się, że mają one dobroczynny wpływ na otoczenie. I tak na przykład komunikat prasowy stwierdza, kiedy grupa osiągnęła około 350 latających joginów, nastąpił koniec destrukcji, Kosowa. W latach 90. w okolicach Waszyngtonu 4000 zwolenników Maharishiego podjęło się trudu medytacji przez 8 tygodni. W efekcie czego w tym czasie miała zmaleć ilość przestępstw. Niestety oddział lokalnej policji nie potwierdził tej opinii. Opanowanie ciała i umysłu. Swami Rama, założyciel Himalayan Institute of Yoga Science and Philosophy, był jednym z pierwszych joginów, który został poddany naukowym eksperymentom. Słynne są jego eksperymenty nad kontrolą akcji serca, fal mózgowych. Dzięki tym eksperymentom Swami zyskał dużą popularność i wielu zwolenników. Dla wielu pozostaje sekretem, że żyjący w celibacie jest posądzany o nieślubne dziecko oraz o znacznie poważniejsze przestępstwa, w tym gwałt. W 1994 roku ponad 60-letni Swami Rama został oskarżony o wielokrotne zmuszanie do współżycia seksualnego 19-letnią wtedy Jasminę Patel. W 1995 roku Swami Rama uciekł do Indii, gdzie rok później zmarł. W 1997 roku Swami Rama został skazany, a kobiecie przyznano 1,9 milionów dolarów odszkodowania. W uzasadnieniu sędzia stwierdził, że Patel została poszkodowana, gdyż Himalayan Institute od lat 80. CH ignorowało oskarżenia przeciw swojemu założycielowi. Jogiczny koszmar. Swami Satyananda, znany nauczyciel jogi, który rozpowszechnił praktykę jogicznego snu, yoga nidra, autor wielu książek, w tym Asana Pranayama Mudra Bandha oraz założyciel Bihar School of Yoga, uczeń słynnego Swamiego Sivanandy, również budził wątpliwości. W trakcie prac Royal Commission Inquiry w Australii, badającej nadużycia i skandale seksualne Swamiego Akhandananda, wypłynęły też oskarżenia i wątpliwości co do samego Swamiego Satyanandy. Pomimo tego, że Swami Satyananda utrzymywał, że jest żyjącym w celibacie ascetą, jedna z kobiet zeznająca przed komisją oświadczyła, że w 1976 roku pod wpływem Swamiego Akhandanandy służyła seksualnie Swamiemu Satyanandzie. Swami Satyananda w tym czasie podróżował wraz z inną seksualną partnerką Amrityanandą, która spała w tym samym pokoju, gdzie dochodziło do gwałtu. Artykuł Boycott Satyanandas Literature and Methods until Reparations are Made for Sexual Abuse opisuje cały proceder rekrutowania i wykorzystywania seksualnego często bardzo młodych kobiet pod przykrywką praktyki tantry i rozwoju duchowego przez grupę swamich powiązanych z Satyanandą. Szalona mądrość czy czyste szaleństwo? S.L. Tenzin to pierwszy człowiek zachodu dzierżący dwie linie przekazu buddyzmu tybetańskiego Karma Kagyu i Nyingma. Był głównym uczeniem Chogyam Trungpy, który ukuł termin szalona mądrość Crazy Wisdom. Mówiąc w skrócie, Szaloną mądrość posiada wyzwolona osoba, który wymyka się konwenansom społecznego życia i dualistycznego konwencjonalnego myślenia. W 1989 roku okazało się, że SL Tenzin jest chory na AIDS. Pomimo tego, że był świadomy swojej choroby prawie przez 3 lata angażował się w seks bez zabezpieczeń, również ze swoimi uczniami, nie informujący ich o stanie swojego zdrowia. SL Tenzin miał wiele partnerów i partnerek seksualnych. Niektórzy się zarazili, jeden z jego uczniów zaraził się od niego i przekazał chorobę swojej partnerce. Podczas jednego z spotkań z uczniami SL Tenzin powiedział, że rozmawiał o swojej chorobie ze swoim nauczycielem Chogyam Trungpą w 1985 roku. W efekcie tej rozmowy poczuł, że może zmienić swoją karmę oraz że myślał, że ma jakąś niezwykłą ochronę. SL Tenzin zmarł w San Francisco 25 sierpnia 1990 roku na AIDS. Awatar, Bóg na ziemi. Nie tak dawno zmarły Sathya Sai Baba. Dla około 50 milionów swoich wielbicieli jest awatarem, wcieleniem Boga na ziemi. Jest reinkarnacją znanego świętego Shirdi Sai Baby, Siwą i Shakti, inkarnacją Kryszny Ramy. Jest to postać niezwykle barwna, a szczególnie znane są jego cudowne manifestacje świętego popiołu Vibhuti, złotych zegarków, pierścionków i innych przedmiotów. Pomimo wielkiej popularności Swamiego od kilkudziesięciu lat pojawiały się oskarżenia przeciw Sathya Sai Babie, szczególne te mówiące o jego niezdrowym zainteresowaniu młodymi chłopcami, będącymi pod jego opieką. Oprócz tego pojawiają się oskarżenia o fabrykowanie swoich cudów, pranie brudnych pieniędzy oraz morderstwo. BBC w swoim dokumencie The Secret Swami przedstawia historię i zeznania osób będących molestowanych przez Sathya Sai Babę. Seks guru. W przypadku Osho nie wiadomo od czego zacząć. Jak twierdził, osiągnął oświecenie w wieku 14 lat. Zanim stał się najsłynniejszym kontrowersyjnym guru, był nauczycielem filozofii na Uniwersytecie w Jabalpur w Indiach. W 1974 roku założył ashram w Pune. Swoich inicjowanych uczniów zwanych sanyasinami zachęcał do łamania tradycyjnych zasad, afirmacji życia, radości i wolności seksualnej. Z tej ostatniej sam Osho chętnie korzystał. Znany jako guru waginy, angażował się w praktyki tantryczne wraz ze swoimi wyselekcjonowanymi studentkami. Oskarża się go, że miał świadomość lub sam brał udział w przestępstwach takich jak uchylanie się od płacenia podatków, oszustwa emigracyjne, prostytucję, handel narkotykami, używanie narkotyków, wykorzystywanie swoich uczniów. W 1984 roku grupa uczniów Osho zorganizowała największy atak bioterrorystyczny w historii Stanów Zjednoczonych. W efekcie czego 751 osób zostało zatrutych salmonellą poprzez celowe skażenie 10 barów sałatkowych w Dedele w Oregonie. Intencją bioterrorystów było uniemożliwienie głosowania części społeczeństwa, dzięki czemu wybory miał wygrać sprzyjający grupie polityk. W 1985 roku po dochodzeniu dotyczącym ataku bioterrorystycznego oraz zamiarowi zamordowania adwokata Charlesa Turnera, który badał pozorne małżeństwa oraz oszustwa imigracyjne wielbicieli Osho, on sam został deportowany ze Stanów. 21 krajów odmówiło mu wstępu, ostatecznie udał się do swojego ashramu w Pune, gdzie zmarł na zawał serca w 1990 roku. Obecnie na rynku cieszą się niezwykłą popularnością książki Osho. Przypisuje mu się autorstwo 650 książek przetłumaczonych na ponad 60 różnych języków, niektóre z nich są bestsellerami w poszczególnych krajach. Tantra serca. W 2017 roku w Polsce było głośno o tantrze serca, kiedy to Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł pod tytułem Otwórz się na gwałt. Jak tantra serca wyzwala z ograniczeń autorstwa Bartłomieja Sabeli. Tantra serca to odwołująca się do neotantry, szamanizmu i różnych technik terapeutycznych nieformalna grupa, która ma swój ośrodek w Nowej Morawie niedaleko Czech. Uczestnicy warsztatów organizowanych przez Tantrę Serca opowiadają o psychomanipulacjach, pobiciach i nadużyciach seksualnych. Po publikacji wyżej wspomnianego artykułu działalnością grupy zainteresowała się prokuratura. Diamentowe ciało. Skandale seksualne nie dotyczą tylko ezoterycznych ścieżek jogi. Wiele nadużyć i skandali dotyczy znanych nauczycieli tzw. hatha jogi, skoncentrowanej na praktyce asan. W większości tych szkół trudno też doszukać się istotniej dla tradycyjnej jogi, poprawnej linii przekazu. Problem ten jest widoczny na przykład w Ashtanga Jodze. I'm most spiritual man. Bikram Chaudhry, założyciel Bikram Yogi, chyba jako pierwszy próbował opatentować swoją sekwencję ćwiczeń, jednak w 2012 roku sąd w Kalifornii stwierdził, że pozycje jogi nie podlegają prawom autorskim. To jednak nie przeszkodziło Bikramowi dorobić się niezłej fortuny ocenianej na około 75 milionów dolarów oraz kolekcji około 40 luksusowych samochodów. Jeśli zarobił te pieniądze uczciwie, to nie można mieć uwag. Jednak problemy Bikrama zaczęły się, kiedy wpłynęło do sądu 6 pozwów przeciw niemu, od oskarżenia o molestowanie seksualne do gwałtu. Jak na razie jedynie Jaffa Bodden wygrała z Bikramem w sądzie, gdzie zostało jej przyznane ponad 7 milionów dolarów odszkodowania za bezprawne zwolnienie i molestowanie seksualne. W maju 2016 roku wydano nakaz aresztowania, gdyż Bikram uciekł z kraju nie płacąc Jaffa Bodden zasądzonego odszkodowania. Sabat z guru. John Friend to założyciel Anusara Yogi, jeden z najbardziej popularnych nauczycieli jogi w Stanach, pierwszy, który założył szkołę jogi nie mającą korzeni w Indiach. Uznawany za jednego z największych innowatorów jogi. W 2012 roku anonimowa strona opublikowała kompromitujące informacje na temat założyciela Anusara Yogi. Miał on źle zarządzać funduszami na niekorzyść swoich pracowników, mieć romans z zamężną pracownicą i nauczycielką Anusara Yogi, wysyłać do swojego biura marihuanę oraz uczestniczyć w moralnie wątpliwych pogańskich rytuałach seksualnych. Te informacje sprawiły, że został zmuszony do opuszczenia imperium, które sam stworzył. John Friend po niecałym roku przemyśleń i własnej praktyki powrócił do nauczania z nowym stylem Śridaiwa Yoga. Terapia z guru. Kausthub Desikachar to wnuk Krishnamachari, ojca współczesnej jogi. W 2012 roku Kausthub został oskarżony przez 4 uczestniczki kursu terapii jogą dla nauczycieli jogi z Austrii o nadużycie pozycji, molestowanie seksualne i zastraszanie. W e-mailu z 16 stycznia 2013 roku Kausthub zapewnia o chęci zmiany swojego zachowania oraz bierze odpowiedzialność za swoje działania. Po 7-miesięcznej przerwie, poświęconej wewnętrznym rozważaniom i rachunkowi sumienia, Kausthub powrócił z nową stroną i nowym zapałem do nauczania jogi. W liście z 2014 Kausthub zawarł swoje szczere przeprosiny i wyjaśnił legalne aspekty skandalu. Zły dotyk. Padtabhi Joyce, najbardziej znany innowator Ashtanga jogi, zmarł w 2009 roku. Niedługo po tym zaczęły wypływać relacje, zdjęcia oraz nagrania stawiające Gurdżiego w nie najlepszym świetle. Według relacji korekty miały być niebezpieczne, prowadzić do kontuzji oraz miał molestować seksualnie swoje studentki. Interesująca jest historia pewnego nagrania wideo, która pokazuje reakcję wielbicieli na krytykę Padtabhiego Joyce'a. Dzięki ich staraniom wideo zostało usunięte z YouTube 2 razy w 2012 i 2015 roku oraz zniknęło z serwisu Vimeo. Wielce wymowne są próby tuszowania zachowań mistrza i milczenie na ten bulwersujący temat najważniejszych uczniów Padtabhiego Joyce'a. Wideo znowu jest dostępne na kanale YouTube. W przypadku Padtabhiego Joyce'a, jak i innych nauczycieli, największym problemem jest racjonalizacja niewłaściwych zachowań guru. Twierdzenia typu, przecież widać, że nie ma erekcji, jako dowodu ich nieskazitelności jest nader częsta. Mistrz i jego uczeń. Na początku lat 90. ubiegłego wieku Bob Frost przedstawił oskarżenia skierowane przeciw Manu Somanos, jednego z głównych nauczycieli Weyengar Institute w San Francisco. W swoim oświadczeniu Manos nie zaprzeczył swojemu zachowaniu, które polegało na molestowaniu w trakcie zajęć oraz zachowaniom seksualnym w pokoju terapeutycznym. W 1989 roku Manu Somanos został usunięty z Instytutu. Po tym BKS Iyengar interweniował w zarządzie Instytutu, wstawiając się za swoim podopiecznym, który ostatecznie został przywrócony. W efekcie czego 5 nauczycieli Instytutu zrezygnowało z pracy w Instytucie, a Judith Lasater opuściła zarząd Instytutu Iyengara. W rozmowie z Frostem Iyengar najpierw nie dał wiary w historie obciążające jego ucznia mimo, że sam Manu im nie zaprzeczył. Następnie Iyengar chyba zmienił zdanie, bo, kiedy zapytano go czy uważa, że to kobiety uwiodły Manosa, potwierdził, tak, naturalnie. Dopóki kobieta nie pokaże chęci, mężczyzna nie będzie działał. Czyżby według Iyengara winne były kobiety? Kompetencje guru. Tak jak nauczyciel często testuje kandydata na ucznia zanim zostanie on przyjęty w krąg adeptów jogi, tak samo uczeń powinien testować nauczyciela. Niestety o tym drugim przypadku mówi się znacznie rzadziej. Zrównoważona osoba, która może kontrolować impulsy mowy, żądania umysłu, odruchy złości i impulsy języka, brzucha i genitaliów, posiada kwalifikacje, aby mieć uczniów na całym świecie. Upadeśamrita Rupa Goswami. Jednym z tradycyjnych zabezpieczeń poprawnego przekazywania wiedzy i praktykowania nauki jogi jest system, który opiera się na 3 filarach: guru, nauczyciel, sadhu, zaawansowani praktycy jogi, siastra, tekst jogi. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że podążamy za autentyczną ścieżką, należy się upewnić, że nauki guru zgadzają się z tym, co mówią inni nauczyciele danej tradycji, oraz te nauki mają uzasadnienie w tekstach tradycji. Nie jest to rozwiązanie idealne, gdyż istnieją różne tradycje jogi, które czasem znacząco się różnią. Ponadto guru może też dokonywać zmian i reinterpretacji tradycyjnych nauk. Zmiany te jednak nie są drastyczne, a jedynie mają na celu sprawienie, że odwieczna nauka jest dostosowana do uczniów i kontekstu kulturowego. Jednym z moich kryteriów oceny nauczycieli duchowych jest ich zachowanie. Lubię sobie myśleć, że doskonała osoba jest doskonale zwyczajna. Nie domaga się specjalnych względów, uwielbienia, nie wymusza niczego na swoich uczniach i innych osobach. Choć nie wszyscy się z tą zasadą zgodzą, niektórzy lubią terapię szokową, służy mi ona bardzo dobrze. Guru Yoga. Instytucja guru ważna jest szczególnie w tantrze i bhakti jodze. Dlatego osoba zainteresowana praktyką tych ścieżek powinna poświęcić szczególną uwagę na znalezienie kompetentnego nauczyciela. Zdobądź ją, do stóp padając, pytając o nią i służąc ukażą ci wiedzę mędrcy widzący istotę rzeczy. Gdy ją zdobędziesz, już nigdy nie dasz się zwieść, synu Pandu. Bhagavad Gita. Przyjaźń duchowa. Nie we wszystkich tradycjach rola nauczyciela jest tak istotna czy niezbędna. Przykładowo, we wczesnym buddyzmie mówi się raczej o przyjaźni na ścieżce praktyki, kalyana mittata. Relacja ta dotyczy zarówno nauczyciela i jego studentów, ale również jest istotna względem innych osób. Czcigodny Ananda zbliżył się do błogosławionego, pozdrowiwszy go z boku usiadł i powiedział: Błogosławiony, to jest połowa szlachetnego życia, to jest dobra przyjaźń, dobre towarzystwo, dobre braterstwo. Nie tak, Anando, nie tak, Anando, to jest całe szlachetne życie, Anando, to jest dobra przyjaźń, dobre towarzystwo, dobre braterstwo. Kiedy mnich ma dobrą przyjaźń, ma dobre towarzystwo, dobre braterstwo, należy się spodziewać, że rozwinie on i umocni on szlachetną ośmioczęściową ścieżkę. Upadtha, Samyutta Nikaya 45.2. Oczywiście ta porada nie odnosi się tylko do mnichów, ale do każdego, kto podąża ścieżką jogi. Bądź jak wyspa. W niektórych tradycjach nie jest konieczne posiadanie nauczyciela, a już na pewno nie jest on tak istotny jak w przypadku ezoterycznych szkół jogi. Oczywiście warto jest mieć przy sobie kogoś bardziej zaawansowanego, kto pomoże nam na ścieżce. Dobrze jest mieć jednak na uwadze słowa, które wypowiedział Budda tuż przed swoim odejściem w nirwanę. Dlatego też, Anando, bądźcie wyspami dla samych siebie, schronieniem dla samych siebie, nie szukajcie innych schronień, z nauką jako waszą wyspą, z nauką jako waszym schronieniem, nie szukajcie innych schronień. DN 16.33